8.30 na zegarach, Józef Skowroński przy mikrofonie, zapraszam na studio Euro. Pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostwa Europy jest już za nami i na razie możemy powiedzieć, że faworyci tego turnieju nie zawodzą. W każdym razie jeśli chodzi o wyniki, Włosi w pierwszym meczu wygrali z Turcją 3-0, Belgowie również 3-0 wygrali z Rosją, Holandia pokonała Ukrainę 3-2, Anglia, Chorwację 1-0, Portugalia wygrała z Węgrami 3-0, a Francja z Niemcami 1-0 i jedynie Hiszpania z tego grona szerokich faworytów zremisowała swój pierwszy mecz, to ze Szwecją w naszej polskiej grupie 0-0 było w tym meczu. No i Niemcy ulegli Francji, ale tutaj jednak trójkolorowi byli faworytem tego spotkania, także Niemców w tym wypadku nie zaliczamy do faworytów. Z pierwszej kolejki zapamiętamy na pewno kilka ważnych zdarzeń. Najbardziej szokującym momentem na razie Euro i który na pewno zapamiętamy na zawsze była ta dramatyczna sytuacja z udziałem Christiana Eriksena w meczu Dania-Finlandia. Christian Eriksen, duński pomocnik, dostał ataku serca na boisku, przez chwilę nie miał funkcji życiowych, był reanimowany. Na szczęście wczoraj pojawiło się na jego profilu takie zdjęcie na Instagramie, selfie Eriksena, który dziękuje za wsparcie, za modlitwę, powiedział, że ma się dobrze. Nie wiadomo, czy wróci jeszcze do profesjonalnej piłki nożnej. Jest to wątpliwe według wielu ekspertów, kardiologii chociażby, ale przynajmniej jest on już zdrowy. No i najważniejsze, że żyje. Z innych kluczowych momentów tej pierwszej kolejki warto wspomnieć o kilku rekordach, które już padły. Na pewno jeden z nich, a nawet trzy padły wczoraj w meczu Portugalii z Węgrami i wszystkie trzy zapisujemy na konto Cristiano Ronaldo, który w meczu przeciwko Węgrom pobił aż trzy rekordy. Został jedynym piłkarzem, który wystąpił 5 razy w finałach Mistrzostw Europy, bo po raz pierwszy Cristiano Ronaldo mogliśmy oglądać w 2004 roku, później 2008, 2012, 2016, no i teraz 2021 rok. 5 finałów Mistrzostw Europy. W każdym z tych turniejów Cristiano Ronaldo strzelał bramki, to kolejny rekord. No i dodatkowo wczoraj Cristiano Ronaldo pobił osiągnięcie Michela Platiniego, bo ma już 11 goli w Mistrzostwach Europy, co jest również rekordem. Euro 2020 idzie też po rekord, jeśli chodzi o bramki samobójcze, bo aż 3 samobóje widzieliśmy w pierwszej serii gier na Mistrzostwach Europy. Jest to wynik, jakiego jeszcze w tej historii turnieju nie było. Merih Demiral strzelił samobója w meczu otwarcia, mecz Włochy-Turcja. Oczywiście jest to zawodnik turecki, Włochy w tym meczu wygrały 3-0. No później nasz polski akcent, jeśli chodzi o samobóje, Wojciech Szczęsny, samobój w meczu ze Słowacją. No i wczoraj Mats Hummels, który trafił bramkę Manuelowi Neuerowi, swojemu koledze z zespołu, i tym samym sprawił, że Niemcy przegrały z Francją 0-1. W pierwszej kolejce widzieliśmy też piękne bramki. Bramka Patryka Szika w meczu Czechy-Szkocja to na pewno najpiękniejsza bramka na razie tego turnieju. Strzał z prawie 50 metrów, przelobowany bramkarz. Niezwykle podkręcona piłka, która jeszcze do tego nie kozłowała, nie odbiła się od ziemi przed trafieniem do siatki, co jest oczywiście przepiękne. Drugi piękny gol to gol Jarmolenki w meczu z Holandią. Na razie najlepszy meczu na tym turnieju. 3-2 wygrali Holendrzy, a Jarmolenko jeszcze przystanie 0-2 kontaktowego gola strzelił, posyłając piłkę lewą nogą w samo okienko. To na pewno pamiętamy. Jak wspomniałem na początku, faworyci nie zawiedli pod względem wyników, to możemy śmiało powiedzieć, ale za to na pewno zawiedli Polacy. I jeszcze na chwilę wrócimy do porażki Polski ze Słowacją. W poniedziałek przegraliśmy 1-2 w Petersburgu. Wczoraj miała miejsce konferencja prasowa, w której udział wziął główny winowajca, wyrzucony z boiska za 2 żółte kartki Grzegorz Krychowiak, który odniósł się do tych swoich fauli, do błędów podczas meczów ze Słowacją, a także przyznał się do winy. Posłuchajmy.
Pierwsza żółta kartka to była zatrzymanie kontrataku, dostałem złe podanie. A druga to jest, no, kiedy oglądałem mecz Szwecji z Hiszpanią, tego typu sytuacji było bardzo dużo. No trzeba, zrobiłem pressing bez żadnej agresywności, no ale to był ten moment akurat, gdzie trafiłem zawodnika w stopę, w momencie, kiedy kopał futbolówkę, więc no, to są kilka sekund na podjęcie decyzji, no i okazała się niesłuszna. Ja popełniłem błąd, ale było jeszcze kilka innych błędów w tym spotkaniu i przede wszystkim no za łatwo traciliśmy bramkę. Pierwsza bramka też jest, było kilka błędów, druga powstałem w fragmencie gry kolejnym, więc no ale ten moment, kiedy dostałem czerwoną kartkę w tej drugiej przerwie, kiedy straciliśmy, kiedy strzeliliśmy bramkę, mieliśmy no, wiele dogodnych sytuacji i każdy czuł, że ta druga bramka wpadnie. Prędzej czy później wpadnie, no ale no, błąd, który popełniłem, no, uprzykrzył nam trochę to wszystko i nie wygraliśmy tego spotkania. Dzisiaj siedzę tak, że wszystko, co powiecie, byście mieli rację. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby mówić o... Że było coś pozytywnego, bo nie chcę też wychodzić na klauna. Na pewno będziemy analizować to spotkanie i były rzeczy pozytywne i negatywne. Przeanalizujemy to i wyciągniemy odpowiednie wnioski. No ale tak to jest, jak pamiętam na mistrzostwach Europy we Francji wygraliśmy spotkanie po słabym meczu z Irlandią, ale zdobyliśmy 3 punkty i to mieliśmy rację i zagraliśmy dobre spotkanie. Gdybyśmy strzelili tą drugą bramkę, wygrali to spotkanie, to było dobre spotkanie. I to jest ta różnica.
Mówił Grzegorz Krychowiak na kanale Łączy Nas Piłka. To była wczorajsza konferencja prasowa. To tyle, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Teraz jeszcze wracamy do tego, co działo się wczoraj. Francja wygrała z Niemcami, bo to jest teraz główny temat naszego studia Euro. Nieśmiały początek Francuzów, ale udowodnili oni, jeśli chodzi o skalę tego meczu, że nie przez przypadek w 2018 roku zostali mistrzami świata. Virtuos Pogba główkował, podawał, strzelał, kiwał. Najlepszy zawodnik na boisku, taka jest moja ocena. Dużo sytuacji Francuzów, 2 bramki nieuznane po konsultacji z VAR-em. Koniec końców 1-0 po jednym samobuju Matsa Hummelsa. Niech to będzie taka krótka zapowiedź tego, co czeka już nas za moment, bo za moment Tomasz Lach, dziennikarz Polsatu Sport, już za kilka chwil będzie on gościem studia Euro i porozmawiamy o tym wczorajszym hicie, szczególnie z punktu widzenia przegranych Niemców. Omówimy ich grę i ich szanse na tych mistrzostwach Europy. Ale najpierw akcent muzyczny, bo Francja to mistrz świata, który ma niesamowite wprost pokolenie zawodników. Często się mówi, że takie ekipy jak Francja teraz ma, nie miała nigdy. Tylko czekać, aż o takich zawodnikach jak Mbappé, Pogba czy Kanté zaczną powstawać piosenki. A taka powstała niegdyś na cześć francuskiego wirtuoza środka pola Zinedina Zidana. I tak właśnie Vaudeville & Smash zagrali kiedyś dla Zinedina Zidana, a Francuzi wczoraj pokonali 1-0 Niemców. Niemców w hicie kolejki, w hicie ostatniej grupy śmierci, grupy F, a gościem Studio Euro jest Tomasz Lach, dziennikarz Polsat Sport i specjalista od tej niemieckiej piłki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
No i jak możemy spojrzeć na ten wczorajszy mecz? Jak pana zdaniem spisała się reprezentacja Niemiec?
Ja myślę, że Niemcy nie są zadowoleni, już nawet nie chodzi o porażkę, ale jak tak spojrzymy na ten mecz, może poza, nie wiem, jedną, drugą sytuacją, to Niemcy no, byli dość bezradni. Bardzo rzadko się zdarza, że Niemcy nie strzelają bramki w meczu, a tu w ogóle tych sytuacji, jak mówię, było mało. To były takie piłkarskie szachy, ale tutaj jeżeli ktoś komuś zadał mata, no to Francuzi Niemcom i ta wygrana była absolutnie zasłużona, bo wydaje mi się, że Francja miała ten mecz prawie cały czas pod kontrolą. Francja była lepsza fizycznie, no widzieliśmy najlepszy piłkarz wśród sprinterów i najlepszy sprinter wśród piłkarzy, co robił Kylian Mbappé. A Niemcy, mimo że to jest taka drużyna, która no wydaje się odrodziła się, tak? Wyglądała dobrze w tych ostatnich meczach towarzyskich i też taka tam chyba dobra energia się pojawiła, może po powrocie Hummelsa, Millera, trudno powiedzieć. Niemcy, którzy mają kłopoty bogactwa i myślę szczególnie z przodu, no nie mieli wielu tych sytuacji. Zderzyli się ze ścianą, tak sobie myślę, czy z murem obronnym, z murem w pomocy Francji, bo to jak zagrali, no nie wiem, Pogba, Kanté, no to jest po prostu poezja. I nawet tacy jakościowi piłkarze, jak Miller, jak Kroos, jak Gündogan, jak Werner, który wszedł z ławki, jak Havertz, który grał od początku, jak Sané, który wszedł z ławki, tak? No po prostu jest to ogromna, wydaje się, siła kreacji, siła ognia. Niewiele mogli zrobić, taka jest prawda. I to pokazuje, myślę, przede wszystkim nie słabość Niemców. Myślę, że to pokazuje przede wszystkim siłę, potęgę Francji. I zobaczyliśmy po raz pierwszy, a też wielu, ja mam takie wrażenie, że to nie było 100% Francuzów. Zobaczyliśmy, że właśnie ten numer 1 w typowaniach do złota słusznie był przed Euro, słusznie się wymieniało, że to Francja.
Niemców w tym gronie faworytów również się czasem wymieniało, oczywiście nie na tej samej półce, co na przykład Francuzów. Czy po tym meczu jeszcze możemy uznać reprezentację Niemiec jako drużynę, która może powalczyć o Mistrzostwo Europy?
Nie, no myślę, że tak, bo to jest długi turniej i zawsze się mówiło, że Niemcy są drużyną turniejową i ktokolwiek tutaj wygra to Euro, to musi być taką drużyną, bo tak naprawdę jest to turniej, wydaje się, nawet trudniejszy od Mistrzostw Świata, ponieważ trwa tak samo długo. Jest tak samo, żeby zdobyć złoty medal, trzeba też rozegrać 7 meczów. No i to jest właśnie, a właściwie wiele tych reprezentacji europejskich, jakie tutaj są, są silniejszymi drużynami od rywali w Mistrzostwach Świata, przynajmniej w fazie grupowej z innych kontynentów. Więc tak, ale no też było, widać też pewne niedostatki. No myślę, że taki Mbappé, jeszcze się do niego odniosą, on te niedostatki zwrotności, szybkości obnażył u Matsa Hummelsa, ale on obnaży to u większości obrońców. To inna sprawa. Także nie możemy wykluczać Niemców, oczywiście, bo to, co będzie za 3-3,5 tygodnia, może wyglądać inaczej niż to, co było wczoraj, ale no, ja podkreślam, że Francja pokazała po prostu, że to jest taka potęga. Oni wygrali ten mecz naprawdę bardzo spokojnie, bardzo pewnie. Te maleńkie spalone i mogło być nawet wyżej, ale to 1-0 nie oddaje tego, jak pewnie ten mecz Francja wygrała. To nie było tak, że na styku, że drżeli o wynik, prawda, że tutaj Niemcy szturmowali, szarżowali, były sytuacje, słupki, poprzeczki i potem w 95. wyrównanie, jak to Niemcy. Nie, to tak nie było. To było po prostu pewne, kontrolowane 1-0.
No właśnie, Joachim Löw, dla którego to jest ostatni już wielki turniej z reprezentacją Niemiec, przed tym turniejem mówił, że Francja jest najlepsza na świecie pod względem umiejętności przystosowania się do swojego przeciwnika i chyba wczoraj Francuzi również to potwierdzili.
Znaczy ja myślę, że nawet się nie musieli przystosowywać, po prostu zagrali swoje. Wygrali środek pola. No, jeszcze raz podkreślę, to przygotowanie fizyczne pola, Pogby, tak, były takie momenty, że można było nawet zobaczyć, pomyśleć, że to jest taka rodzaj nonszalancji, że on się tak, cudzysłów, trochę bawi z Niemcami, ale ta siła fizyczna i jednocześnie w połączeniu z umiejętnościami takimi piłkarskimi, to robiło wrażenie. N'Golo Kanté, to po prostu taki w pozytywnym sensie potwór o twarzy dzieciaka, tak? No i tutaj ten środek pola, gdzie Niemcy no, naprawdę mają piłkarzy, tak? Gindogana, Krosa, Kimisia, chociaż on wczoraj był bardziej wahadłowym, to tutaj Niemcy ten środek pola przegrali. Jak padła bramka, też zwróćmy uwagę, to była kapitalna akcja, możemy powiedzieć, że gol samobójczy, ale no poza tym nieszczęśliwym odbiciem piłki przez Hummelsa, tam w tej całej akcji przypadku w ogóle nie było, tak? Ta mobilność też Francuzów, Benzemy, Griezmana, bo oni w tej akcji brali udział, tak? No i też w sumie, jeżeli tak byśmy formacjami popatrzyli, to też trudno się przyczepić do obrońców francuskich, czy do bramkarza Lorisa, oni tam jakichś błędów nie popełnili, ale też podkreślam, no cały zespół, tutaj te dwie przynajmniej ściany, jakie Francja postawiła Niemcom, to też tak można ogólnie powiedzieć, że turnieje tak wielkie jak Euro wygrywa się obroną, to mądre zdanie, które często powtarzamy i już ten zalążek tego, nie mówię, że Francja wygra to Euro, bo wiemy jak to jest miesiąc i 7 spotkań, ale tą obronę i tym, czym mogą wygrać, pokazali, aczkolwiek co nie znaczy, że nie mają wspaniałych piłkarzy z przodu i tu nie mówimy tylko o Mbappé.
Panie redaktorze, Tomasz Lach, dziennikarz Polsat Sport, jest gościem Studio Euro w Radiu Wnet. Mówimy o tej Francji, zagrała naprawdę niezłe spotkanie, jest to świetna drużyna, jednak gdzieś tam często do tych okazji nie docierali, co też widać po statystykach. Bardzo niewiele strzałów na bramkę chociażby Francja oddawała. Czyli można powiedzieć, że gdzieś ta obrona Niemiec sobie radziła jednak z tą bardzo mocną stroną atakującą Francji. Natomiast chyba gorzej było w ataku niemieckim. Czego tam pana zdaniem brakuje?
No to można powiedzieć, że Niemcy już przyjęli, od dawna wiedzieli, że będą mieli zespół bez tak zwanej dziewiątki, jaką większość reprezentacji, w tym nasza, ma. Natomiast trudno tak powiedzieć, czy to jest problem. No, taki jest, jak to mówimy, ich wybór, czy taki jest inwentarz piłkarski i oni grają trójką takich ofensywnych piłkarzy i tą dziewiątką, czy jest Thomas Müller, czy Serge Gnabry, czy ci, co wczoraj weszli, tak, Timo Werner, Leroy Sané, czy Kai Havertz. czy ewentualnie Kevin Folland, który też się pojawił z ławki, może jeszcze bliższy tej dziewiątce nominalnej, więc to są wszystko bardzo dobrzy piłkarze, tak o różnych predyspozycjach, ale piłkarze ofensywni i tutaj byli najpierw ci trzej, potem zostali zmienieni, pojawili się kolejni z ławki, bo Lech dokonywał, chcąc uratować ten mecz, zmian ofensywnych i to nic nie dało. I to nie jest, myślę, problem tego, że nie mają teraz nowego Mirosława Kloze, czy nie wiem, Mario Gomeza, czy jeszcze sięgając dawniej innych wspaniałych strzelców, tylko po prostu, ja bym jednak tutaj od tego zacząłem, powiedział, że to Francja ten mecz wygrała, a nie Niemcy go przegrali. Z taką drużyną, to z tak broniącą się, myślę, że nawet reprezentacje, które mają taką dziewiątkę bardzo dobrą i są też jako zespół bardzo dobre, miałyby ogromny problem. Też myślę, że taką weryfikacją poważną i prawdopodobnie meczem nie wiem czy o wyjście z grupy, ale o przynajmniej drugie miejsce będzie mecz Niemców z Portugalią, która ma 3 punkty. Zakładam, że w tej grupie każdy sobie poradzi z Węgrami. I tutaj ten mecz Portugalii z Niemcami to po prostu szczególnie dla Niemców urasta do takiego meczu. No przynajmniej o to drugie miejsce, bo nie wyobrażam sobie, żeby z tej grupy nie wyszły 3 drużyny. Wydaje mi się, że tutaj ta trójka w kolejności Francja i później Niemcy bądź Portugalia awansują. I wtedy może bardziej ocenimy ten atak Niemców, bo jednak siła ognia jest wielka, oni już to parokrotnie pokazywali. Tak bym to ujął.
Chociaż wczoraj jeden celny strzał ze strony reprezentacji Niemiec, natomiast tak, 19, czyli w sobotę Portugalia zagra z Niemcami, czy Niemcy coś zmienią na ten mecz? Czy Joachim Löw podejmie jakieś inne decyzje? Jak pana zdaniem to spotkanie będzie przebiegać?
Znaczy tutaj wydaje mi się, że chodzi o tak zwane ustawienie taktyczne, to już w ostatnich meczach przed Euro ono wyglądało tak jak wczoraj, czyli trójka środkowych obrońców, 2 piłkarzy na wahadle i ten ofensywny tercet, o którym mówiłem, i 2 piłkarze w środku pola. I wydaje mi się, że to będzie takie samo ustawienie. Może dojdzie jakaś 1 czy 2 korekty, bo wczoraj mogło być pewnym zaskoczeniem, że grał od pierwszej minuty Kai Havertz. I w sumie mecz pokazał, że nie był to jakiś najlepszy wybór. Nie wiemy, jakby to było, gdyby od pierwszej minuty grał na przykład Leroy Sané, a nie Kai Havertz. Ale może tutaj gdzieś w tej trójce, bo wydaje mi się, że miejsce Thomasa Müllera to jest pewne w tej 11. Nie po to wracał po 3 latach do kadry, by siedzieć na ławce. To samo Hummels. To może jakieś będą drobne zmiany w ofensywie, ale wiadomo, że Joachim Löw, mimo że ma kłopoty bogactwa, nie zrobi i nie robił w poprzednich turniejach rewolucji, więc ja bym się nie spodziewał, nie wiem, 4-5 zmian. To jest moim zdaniem nierealne. Może być 1, może 2. Zupełnie inny rywal też, wydaje mi się. I tutaj wszystko Niemcy mają jeszcze do wygrania.
Mówił pan o kłopotach bogactwa w reprezentacji Niemiec. W polskiej reprezentacji takich kłopotów bogactwa chyba nie ma. Pan jako ekspert od niemieckiej piłki, a także Bundesligi. Jak pan ocenia tą różnicę w postawie Roberta Lewandowskiego w naszej kadrze w porównaniu do jego postawy w Bayernie Monachium? Czy w ogóle jest ta różnica? Jak pan to ocenia?
No to bardzo trudno jest porównać. Chyba nie ma co tego porównywać, no bo jednak tutaj chodzi o to, że każdy zawodnik jest częścią drużyny i żyje z tą drużyną na boisku i z nią musi współpracować i od niej, czyli od kolegów dostaje podania, jest częścią po prostu budowania akcji. No i co możemy powiedzieć? Robert w swojej specjalności jest po prostu absolutnie na szczycie na świecie, natomiast no jednak, żeby był na tym szczycie, też musi mieć, to taki banał, ale po prostu bardzo dobrych współpracowników w drużynie i tutaj w tej drużynie klubowej takich ma, w drużynie reprezentacyjnej z tym jest dużo, dużo gorzej. I no to tak ogólnie, to ani trudno tutaj winić Roberta Lewandowskiego, po prostu takie są fakty, dlatego poza tym, zresztą on się z tym zderza w Bundeslidze, ale tak było i tego należało się spodziewać w meczu ze Słowacją, był po prostu pilnowany, niesamowicie, trafił na świetnego obrońcę, na Skriniara, który tam mu za bardzo pooddychać nie pozwolił, ale to nie tylko on, bo tam zawsze było, jeszcze był jeden albo drugi kolejny Słowak przy Robercie Lewandowskim, tak? Myślę, że jako drużyna po prostu wszyscy zawiedli. No i trudno tutaj mieć jakieś szczególne pretensje do Roberta, choć on to oczywiście wiadomo, że od niego oczekiwania są wobec niego dużo większe. Także on też rozczarował, tak, to prawda. On, nie wiem, chyba nie oddał celnego strzału, miał mało kontaktów z piłką, miał też straty, no... Także w tej całej mizerii, mizerny był również nasz as atutowy.
No, wygląda na to, że zarówno reprezentację Polski, jak i Niemiec będziemy obserwować już w najbliższą sobotę. Polska w swoim, no już meczu o wszystko z Hiszpanią 19, tak samo Portugalia z Niemcami. Niemcy być może o wszystko jeszcze nie grają, ale też na pewno będą musieli spróbować ten mecz wygrać. Gościem Studia Euro był pan Tomasz Lach, dziennikarz Polsat Sport. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
I my również pozdrawiamy. Jeszcze na koniec dodam taką jedną statystykę z tego meczu Francja-Niemcy, bo w 28 meczach, w których Paul Pogba grał razem z N'Golo Kanté w jednym zespole, trójkolorowi wygrali 22 mecze, 6 zremisowali. To znaczy, że kiedy Pogba i Kanté grają razem na boisku, to meczów nie przegrywają. Jeżeli tak będą sobie grać, to być może znowu do finału i znowu do mistrzostwa dotrą. I zobaczymy. Na razie pierwsza kolejka za nami. Dzisiaj kolejne mecze Euro. O nich będziemy więcej mówić w kolejnych wejściach. Ja już Państwa zapraszam na godzinę 12.50, później na godzinę 14.50. I tylko powiem, jakie to będą dzisiaj spotkania. Finlandia-Rosja najpierw o 15, później o 18 Turcja-Walia i na koniec w Rzymie Włochy-Szwajcaria. To chyba najciekawszy mecz na papierze w każdym razie dzisiaj. Więcej o nich w późniejszych wejściach. Na tyle, to tyle na ten moment. Józef Skowroński, bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Studio Euro. Na sportowe emocje do pełna zaprosił sponsor Studia Euro. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Studio Euro za nami, przed nami wiadomości i dalsze zdarzenia, które będą miały miejsce w Radiu Wnet o godzinie 9.30. Zapraszam Państwa na Bloomsday, właściwie w imieniu Tomasza Wybranowskiego, na spacer po Dublinie. Musimy odpocząć po tych emocjach politycznych, po tych emocjach sportowych i przygotować się na nowe. Dzisiaj obserwujemy szczyt prezydenta Bidena i chciałem powiedzieć Joe Putina, ale Władimira Putina w Genewie. Czy tam zdarzy się coś ważnego, czy nie? Chcieliśmy Państwu w Poranku Wnet opowiedzieć, tak jak chcieliśmy pokazać nasze studia. Warszawa, Bejrut, Kijów, Dublin, studio za Nysą. 5 studiów dzisiaj w Poranku Wnet wystąpiło, 5 redaktorów wystąpiło. Chcemy, żeby tych studiów było znacznie więcej. Tak skromnie opowiadamy o globalnej polskiej radiowej sieci. Skromności nigdy za wiele, ale żeby ta skromność się spełniła, to jest takie miejsce w internecie zrzutka.pl/radiownet. Tam są rozmaite nagrody, które rozmaite prezenty też od radia. Najpopularniejszym prezentem był kubeczek i kawa w odpowiedniej puszce, ale nie tylko kubeczek i kawa, ale też znaczek, ale też piosenka, którą można komuś dedykować. Warto wejść i przynajmniej zwiedzić stronę. W tej chwili spróbuję popatrzeć, ile osób uczestniczyło w zrzutce.pl. 624 osoby i to jest dla nas teraz najważniejsze. 624. Czy dojdziemy do 1000? Czy dojdziemy do 2000? Zachęcam Państwa do tego, żeby 10 minut poświęcić na zrzutkę.pl/radiownet, tak jak i zachęcam Państwa do tego, żeby zapisać się na Akademię Wnet. Akademia Wnet zaprasza na wykład doktora Romana Zawadzkiego pod tytułem Wykluczenie czy odrzucenie w najbliższą sobotę 19 czerwca o godzinie 11. Konieczne są zapisy, bo jest pandemia. Zapisać się można mailem akademia@radiownet.pl. Ta akademia działa. My działamy. Krzysztof Skowroński, dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę Adrian Kowarzyk i wiadomości. Franek Żyła zrealizował dzisiejszy poranek. Wszystkiego dobrego.